Godzina 7.17, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my mamy połączenie z panem Stanisławem Żarynem, rzecznikiem ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób w śledztwie dotyczącym doprowadzenia PGZ-u do niekorzystnego rozporządzania mieniem. Głównie chodzi tutaj o osobę pana Bartłomieja M., byłego szefa gabinetu politycznego Ministerstwa Obrony Narodowej, a także byłego posła Prawa i Sprawiedliwości i jeszcze inne osoby. Proszę powiedzieć, jakie są działania, jeżeli chodzi o te osoby, gdzie one spędziły dzisiejszą noc?
Wspomniane osoby, w sumie takich osób było 6, zostały wczoraj zatrzymane przez CBA i dowiezione do prokuratury w Tarnobrzegu, bowiem pod nadzorem tej prokuratury toczy się śledztwo w sprawie spółki PGZ. Te osoby w sumie wszystkie zostały dowiezione do prokuratury, tam usłyszały bądź usłyszą w dniu dzisiejszym zarzuty, zostaną przesłuchane i zobaczymy, co przyniosą te przesłuchania. Mamy do czynienia ze śledztwem, które dotyczy narażenia spółki Polska Grupa Zbrojeniowa na niekorzystne gospodarowanie mieniem znacznej wartości, a także na próbę sprowadzenia, znaczy na sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia kolejnej znacznej szkody majątkowej spółce PGZ. Także mowa o dosyć poważnych sprawach, o czynach, które wyrządziły znaczne szkody majątkowe niezwykle istotnej spółce Skarbu Państwa.
Mówi się tutaj, tak jak pan wspomniał, o niekorzystnym rozporządzaniu mieniem. Możemy trochę to sprecyzować, o co dokładnie chodzi?
Z materiałów, które CBA zgromadziło w tej sprawie, wynika, że wspomniane 6 osób brało udział w podpisywaniu niekorzystnych umów przez Polską Grupę Zbrojeniową. Część tych umów była, to były umowy, które można by określić jako fikcyjne. Część umów to były umowy, które nie były tak, nie powinny być tak kosztowne dla spółki. Mowa o działaniach, które w ocenie CBA prowadziły do trenowania spółki i wyprowadzania z niej pieniędzy.
Taka informacja pojawiła się wczoraj w mediach. Dokładnie chodzi o informację, zaraz to chwileczkę znajdę. Chodzi o sprawę sprzed kilku miesięcy, a dokładnie o to, co mówił pan minister Antoni Macierewicz, a także wspomniany Bartłomiej M. Pan minister Macierewicz mówił: Misiewicz jest w sposób nieuczciwie atakowany. I tutaj cytat. Bartłomiej M. jest człowiekiem zasłużonym i w sposób nieuczciwy atakowanym. Nie ma związku z nieprawidłowościami, co wykazał raport CBA. Tak mówił dokładnie 9 maja pan minister Antoni Macierewicz. O jakim raporcie mówił wtedy pan minister? I jak wynika, to są chyba dosyć duże rozbieżności w takiej sytuacji.
Nie chciałbym komentować słów polityków, którzy w tej sprawie się wypowiadają czy wypowiadali. Natomiast faktem jest, że te wczorajsze zatrzymania są efektem już wcześniejszych czynności realizowanych przez CBA. Musimy pamiętać, że CBA jakiś czas temu przeprowadziło kontrolę w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, która to kontrola spowodowała, że decyzje, że kierownictwo biura wysłało do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To śledztwo, które się w tej sprawie toczy, a wczoraj dało rezultaty w postaci zatrzymania, jest oparte na materiałach własnych CBA i ustaleniach z kontroli i z informacjach, które CBA pozyskało w inny dostępny sobie sposób. Także mamy do czynienia z materiałem, który nie jest nowy, z materiałem, który już był zebrany przez CBA przez poprzednie miesiące, był zbierany i analizowany. Także tutaj mamy do czynienia z poważną sprawą, która ma już swój kolejny etap i nie jest sprawą, która zaczęła się w dniu wczorajszym.
Czyli ten raport, o którym mówił i minister Macierewicz, i pan Bartłomiej M., to raport, rozumiem, niezwiązany zupełnie z tym, co wczoraj się działo? Bo...
Mogę podejrzewać, że panom chodziło o raport pokontrolny dotyczący Polskiej Grupy Zbrojeniowej,
no na pewno,
natomiast jak mówię, interpretacja faktów jest zupełnie inna niż i ustaleń niż ta, której dokonało CBA, bowiem CBA zdecydowało się na skierowanie zawiadomienia i na wszczęcie śledztwa w tej sprawie.
Pojawiła się także informacja, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą przeszukania ponad 30 lokalizacji. Czy te przeszukania już się skończyły, czy one będą nadal kontynuowane i gdzie przede wszystkim one się odbywają?
Te przeszukania były prowadzone przede wszystkim w miejscu zamieszkania zatrzymanych 6 osób, ale również w miejscu prowadzenia działalności gospodarczych i w miejscach związanych z osobami, które były zatrzymane, a także z procederem, który CBA tropi. Także to są szereg lokalizacji. Niemal 30 miejsc w różnych lokalizacjach w Polsce i tutaj celem tego typu działań zawsze jest zabezpieczenie nowej dokumentacji i ewentualnie innych informacji, które mogą być dowodem w tym śledztwie, które mogą pokazać jakieś nowe wątki, które trzeba zweryfikować. Te czynności, z tego co wiem, się zakończyły i materiały zgromadzone w czasie tych czynności będą w najbliższych tygodniach poddawane analizie.
To jeszcze na koniec pytanie. Widział pan dzisiejszą Gazetę Wyborczą? Słyszał pan na pewno o tak zwanych taśmach Kaczyńskiego. Zapewne nie będzie pan chciał komentować treści tych taśm, ale tutaj pytanie do pana jako rzecznika ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Jak do tego dochodzi, że osoby na takim szczeblu mogą być nagrywane i później właśnie stenogramy docierają do mediów, do gazet? Jak wygląda ta ochrona osób wysokiego szczebla?
Pani redaktor, nie chciałbym się w tej sprawie wypowiadać. Nie jestem upoważnionym do tego, żeby zajmować stanowisko w imieniu Prawa i Sprawiedliwości czy pana prezesa Kaczyńskiego. No, chciałem tylko zwrócić uwagę, że pan prezes Kaczyński jest osobą chronioną na podstawie prywatnych umów z konkretną firmą. Nie jest to osoba, która dysponuje ochroną państwową. Także tutaj zwracam uwagę na ten niuans, ale co do całości sprawy nie chciałbym się odnosić.
Tak myślałam. Dziękuję bardzo. Pan Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, był gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, za usłyszenie.
Drodzy Państwo, jest godzina 7:25. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Za kilka chwil będziemy rozmawiać z panem Arturem Kubikiem. Połączymy się z Norwegią, ale zanim ten telefon wykonamy i zanim będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w Norwegii, posłuchamy utworu Jethro Tull, Oćmach. Godzina 7:29, słuchają Państwo Poranka Wnet, a my teraz łączymy się z Norwegią, gdzie jest pan Artur Kubik, przewodniczący Związku Zawodowego Solidaritet Norge, prawnik, a także socjolog. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Dzień dobry państwu.
Dobrze, że się słyszymy. Ostatnio dużo pytań, a także znaków zapytania zostało postawionych w związku z sprawą konsula w Norwegii, pana Sławomira Kowalskiego. Przypomnijmy, pan Sławomir Kowalski nawet dostał odznaczenie za najbardziej aktywnych, dla najlepszego konsula, jeżeli chodzi o służbę dyplomatyczną Polski za granicą. No i ostatnio zrobiło się głośno, ponieważ Norwegia zażądała, żeby odwołać pana Kowalskiego w ciągu 3 tygodni. Proszę powiedzieć, jakie są dzisiaj ustalenia, jakie są fakty w związku z osobą pana Sławomira Kowalskiego?
Z tego, co moja osoba posiada informacje, to wynika też jakby z informacji medialnych, że Norwegia artykułowała wprost publicznie, że nie życzy sobie pana konsula na terenie Norwegii, ale też jakby docierają do mnie informacje, że Norwegia już te swoje żądanie sformalizowała, czyli po prostu zażądała to tego na piśmie. I jak będzie, to zobaczymy. Jeżeli faktycznie Norwegia, że tak powiem, będzie chciała uznać pana konsula doktora Sławomira Kowalskiego jako persona non grata, to pomimo tego, iż polskie władze nie chcą, aby pan konsul zakończył swoją misję przed wyznaczonym terminem, no niestety będzie musiał wrócić do kraju. Jak ostatecznie będzie, trudno powiedzieć, no zapewne odwiemy się o tym w nadchodzących dniach.
Sprawa, która wywoła takie poruszenie, dotyczy dzieci, dotyczy rodziny, której chciano odebrać dzieci. Ten urząd, norweski urząd ochrony praw dziecka, Barnevernet, to jest urząd, który nadużywa swojej władzy, nadużywa swoich uprawnień?
Znaczy tak, jak najbardziej. Ja w ogóle uważam, że zrobił to się, że tak powiem, bardzo dobry biznes w Norwegii. Nawet jeżeli chodzi konkretnie o ten incydent z konsulem, tę sprawę prowadziła tak zwana gmina z Enebak, aczkolwiek spotkanie ze zbiorów logistycznych odbyło się w gminie Hamar, bo tam mieszkała rodzina zastępcza. Cały ten proceder został bardzo mocno sprywatyzowany. Co prawda Barnevernet jest jakby jednostką samorządową gminną, ale bardzo dużo usług związanych z tym, jak instytucje, rodziny zastępcze, nawet pewne części postępowania i wydawania decyzji zostało sprywatyzowanych. W Norwegii istnieje bardzo dużo różnych firm prywatnych, które zajmują się tymi usługami, na przykład jak Aleris i Connexa. I tutaj warto na przykład podnieść, że kierownicy takiej jednej z firm właśnie, która wydawała decyzję z tej gminy Enebak, jeden zarabia mniej więcej około 10 milionów koron rocznie, to jest około 5 milionów złotych. Jeden kierownik. Oczywiście konsultanci zwykli Barnevernet zarabiają mniej, ale to i tak idzie tak naprawdę w miliony, więc ten system jest tak zbudowany, że motywacyjnie, że tak naprawdę jest bardzo lukratywne jest opieranie dzieci, więc trudno powiedzieć, żeby oni mieli chcieli tak naprawdę wyjaśnić rzetelnie sprawy, skoro tak naprawdę odbieranie dzieci tym firmom się bardziej opłaca, bo każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc pobytu w takiej rodzinie zastępczej instytucji jest bardzo osobicie przez państwo norweskie wynagradzane. Z drugiej strony, ja proceder znałem, ale zastanawiałem się, dlaczego tak właściwie się dzieje, dlaczego instytucje państwa norweskiego na to nie reagują, ale tutaj tak naprawdę niespodziewanie przyszła odpowiedź od pani premier Erny Solberg w jej noworocznej mowie, która stwierdziła, że od lat 90. drastycznie spada przyrost naturalny w Norwegii. Po prostu Norwegia potrzebuje dzieci, gdyż po prostu system może się zawalić, tak? Nie będzie komu pracować i tak dalej, żeby utrzymywać kolejne pokolenia. Norwegia jest bardzo zamożnym krajem. Ma odłożonych bardzo dużo środków finansowych na tak zwanym roponośnym funduszu, który gdzie się składa oszczędności dla pokolenia, dla wszystkich Norwegów, ale tak naprawdę jest bardzo biedna, jeżeli chodzi o populację. No w Norwegii żyje nieco ponad 5 milionów ludzi, z czego prawie milion jest imigrantów, no to jest tak naprawdę mniej niż w aglomeracji śląskiej.
Taki właśnie argument podnosił także były minister spraw zagranicznych, pan Jan Dziedziczak. Mówił on o sprawie demografii i że tutaj jednak te dzieci będą pewnie odbierane i to będzie się nasilało. A jak wygląda opinia publiczna? Jak sami Norwedzy reagują na osobę pana Sławomira Kowalskiego?
My żeśmy zauważyli bardzo dużo wyrazów solidarności z panem konsulem doktorem Sławomirem Kowalskim, także ze strony wielu Norwegów. Do nas nawet pojedynczy pracownicy Barnevernet, ale to ja zaznaczam pojedynczy pracownicy Barnevernet potrafili nawet przysłać maile jakby z wyrazami solidarności. No ale tych pracowników jest tysiące, więc uważam, że jedna czy dwie jaskółki wiosny, aczkolwiek nawet takie akty są bardzo miłe. No ja uważam, że społeczeństwo norweskie w bardzo dużej części solidaryzuje się z tymi działaniami przeciwko właściwie Barnevernę i z panem konsulem Sławomirem Kowalskim i innymi osobami, które stoją na straży prawa i praw człowieka. No ale uważam, że jednak no i tu są jeszcze tak naprawdę bardzo silne obawy, tak żeby stanąć taką jakby otwartą przyłbicą, bo ten urząd ma bardzo duże wpływy. To nie jest tak, że jak na przykład Barnevernę wchodzi do rodziny, to mamy tylko do czynienia z Barnevernę, tylko jak ktoś tak naprawdę stawia opór, mówiąc, no, broni swoich praw, o to nagle zaraz przychodzą inne urzędy, tak? Jest szykanowane na miejscu pracy, zaraz odzywa się urząd skarbowy, nakłada jakieś nie wiadomo skąd podatki, mnożą się postępowania, wiadomo, to są koszty, nie wszystkie postępowania w Norwegii sądowe podlegają darmowej pomocy publicznej, a usługi adwokackie są bardzo drogie, dlatego bardzo dużo osób czasami nie to, że nie jest w stanie bronić swoich praw, bo nie ma racji, tylko po prostu nie stać ich na to, bo koszty adwokackie i sądowe są po prostu bardzo wysokie, jak nagle rozpoczną urzędy różne, kilka postępowań naraz, to naprawdę wielu ludziom no, trudno temu sprostać, więc ludzie, którzy walczą z tym systemem i chcą coś robić, po prostu nagle są w jakiś sposób osaczani przez te urzędy, no dosłownie jak powiedzmy w państwach totalitarnych, tak, albo przynajmniej półtotalitarnych i ludzie tracą animus, żeby walczyć, aczkolwiek niezadowolenie w Norwegii z systemu Barnevernę narasta. Zastanawiam się tylko, kiedy i czy w ogóle nadejdzie taki czas, że osiągnie to po prostu punkt krytyczny, że faktycznie będzie można zreformować tę instytucję, ponieważ Norwegia jest krytykowana na arenie międzynarodowej. Co chwilę jest karana w Trybunale Praw Człowieka. Ostatnio został przyjęty raport na forum Rady Europy, który krytykował Barnevernę. No ale póki co tak naprawdę nic się nie zmienia. Działalności norweskich władz zaczynają się robić coraz brutalniejsze. Ta walka zaczęła się robić coraz brutalniejsze, czego wyrazem było nagranie z udziałem pana konsula Sławomira Kowalskiego. No, szokujące nagranie, na którym widzimy, że zostały pogwałcone wszystkie tak naprawdę konwencje międzynarodowe o stosunkach dyplomatycznych i konsularnych, a także na jakiekolwiek zasady i zwyczaje no, w dyplomacji, tak?
A ta rodzina, której odebrano dzieci przez ten norweski Urząd Ochrony Praw Dziecka, jak dzisiaj stara się o kontakt z nimi, czy ma kontakt z tymi dziećmi i jaka jest sytuacja tych dzieci, tej rodziny?
Wie pani co, ja bym nie chciał za bardzo, ja znam te rodziny, ja nie chciałbym za bardzo też wypowiadać na temat się tych rodzin, ponieważ to postępowanie, na tą chwilę, ponieważ te postępowania są w toku i nie chciałbym po prostu zaszkodzić tym rodzinom. No mogę tylko powiedzieć, że tutaj no, sprawa powoli, małymi krokami idzie ku dobremu, no ale ciągnie się wiele miesięcy. Jaki będzie tego rezultat, trudno powiedzieć. No ja osobiście, no... trzymam kciuki, mam nadzieję, że to wszystko się bardzo dobrze skończy. Ja mogę tylko powiedzieć, że podobnie w przypadku tej rodziny, jak w wielu przypadkach, no, zarzuty są całkowicie bezpodstawne, no, a sposób ingerencji w życie prywatne naprawdę wymaga największej krytyki. Ale tak jak powiedziałem, państwo norweskie potrzebuje dzieci. Sektor prywatny na tym naprawdę zarabia bajońskie sumy, więc tutaj jest, że tak powiem, pełna synergia tak naprawdę. No, miała na celu odbieranie dzieci. Dlatego, wie pani, no, bardzo wiele osób się jednokrotnie jest szykowanych i zastanawia się, dlaczego na przykład dziecko jest zabierane, bo na przykład mama przekarmia dziecko, zarzut na przykład dała jedną czy dwie duże, za dużo kanapek do szkoły i jest zarzut, że dziecko jest na przykład przekarmiane i odbierane. No, no, jeżeli nie można znaleźć realnego powodu, a odbieranie dzieci jest tak lukratywnym po prostu procederem, no to po prostu wymyśla się te powody i to słyszymy w mediach jakieś kuriozalne powody odebrania dzieci, ale no tak naprawdę motywem za tym są duże pieniądze, jeżeli chodzi o firmy prywatne, a jeżeli chodzi o państwo, no ma kolejnego, że tak powiem, kandydata do znorwężenia albo kandydatkę.
O tych przejściach na pewno jeszcze będziemy informować. Mówił pan Artur Kubik prosto z Norwegii. A w jakim jest pan mieście?
Ja jestem w Oslo.
Bardzo jest zimno w Oslo.
Proszę. No, w dniu wczorajszym spadł śnieg. Poprzednie lata były zimniejsze. Jak ja mieszkam od Norwegii 2007 roku, to te dwie pierwsze zimy były takie prawdziwe zimy, można powiedzieć, a z kolejnymi latami no, jest trochę cieplej, aczkolwiek no, minus 5.
No to podobnie jak w Polsce. Bardzo dziękuję pan Artur Kubik, przewodniczący Związku Zawodowego Solidaritet Norge, był gościem Poranka w Net.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.